Dzień dobry, nazywam się Jakub Machwicki, a to jest Sekwot Audio, podcast, podczas którego sprawdzimy, co siedzi w głowach ekspertów, którzy kształtują naszą branżę. Niezależnie od tego, czy nazwiemy ich inżynierami, architektami, menadżerami, wiemy, że to nie chodzi o tytuł, chodzi o ich sposób myślenia, myślenia systemowego, myślenia krytycznego. Wspólnie włączymy to myślenie. Na podcast zaprasza Grzegorz Kotwis.
Cześć. Dzisiejsza rozmowa jest jedną z tych bardziej osobistych, jakie dotąd miałem okazję przeprowadzić. Joanna Lamch, mój dzisiejszy gość, bardzo otwarcie mówi o swoich problemach wynikających z izolacji, braku kontaktu z drugim człowiekiem. Konferencje, wystąpienia, warsztaty, które są dla niej motorem napędowym, taką siłą do działania, przestały aktualnie istnieć. Rozmawiam z Joanną o stresie w pracy programisty, o tym, jak rutyna, która dla większości jest czymś nieprzyjaznym, dla mojej rozmówczyni jest celem, który poszukuje. O talentach, które odkryła dzięki testowi Gallupa i pudełku nicości, które podobno tylko mężczyźni posiadają. Joanna to koderka pełną piersią, fangirl Microsoftu z iPadem w ręku, kociara. W branży IT od wielu lat zawsze w okolicach C-Sharp oraz technologii Microsoft. Maruda i Czarnowic, zwolenniczka defensive coding, solid, uczenia poprzez mentoring, samorozwoju i kultury DevOps. Community lover, wspierająca gruba IT, śląską grupę Microsoft oraz Women in Technology Katowice. Bloger oraz speaker wannabe. Zapraszamy na rozmowę.
Najbardziej mi brakuje ludzi. To, że jesteśmy zamknięci, to okej. No, wszyscy są zamknięci, żeby się chronić. To, że wszyscy pracują zdalnie. Ja uwielbiam pracować zdalnie, chociaż teraz nie pracuję, to dla mnie nie ma żadnej różnicy, bo nadal jak piszę swoje projekty, to nadal pracuję w taki sam sposób. Ale nie mam ludzi, którzy na przykład... Tu już trzeba zejść na temat tego, że nie jestem do końca normalną osobą, a raczej nie jestem zdrową osobą i niektóre rzeczy wpływają na mnie inaczej. Na przykład to, że się z nikim nie spotykam, to zamykam się w swojej głowie, a w mojej głowie jest troszeczkę inaczej niż w rzeczywistości. Wszystko jest dużo ciemniejsze, dużo gorsze i przez to, że nie mam ludzi, nie mam regulacji. I na przykład nie potrafię zrobić prelekcji online, bo ze mnie ten stres nie schodzi. Jak rozmawiam z ludźmi przed prelekcją na spotkaniu, to jest fajnie. A jak rozmawiam, właściwie to nie rozmawiam, bo ile można porozmawiać przed prelekcją online, nie? Nie ma takiej interakcji, która by ściągnęła ze mnie to, co normalnie... normalnie po prostu to gdzieś schodzi, nawet przed... Największą, bo stres pies i wypalenie, to było dla mnie takie mega stresujące. Potem się ze mnie chłopaki śmiali, że jak jest stres, to zaraz będzie wypalenie i jeszcze tylko pies i już masz prelekcję za sobą. I też rozmawianie przed tą prelekcją z ludźmi dało mi w ogóle możliwość jej powiedzenia. Bo to było tak stresujące i jeszcze Jarek, który ciągle chodził i Widzę cię.
A o jakiej teraz mówisz prelekcji podczas Sekwolta właśnie? Którejś?
Tak, właśnie tej.
A to była edycja w jakim mieście?
To był Unconference w Krakowie i mój stres, pies i wypalenie.
Okej. Okay. Mój stres, pies, tak? I wypalenie.
Tak. Stres, no bo stres i prowadzi do wypalenia, a pies jako reprezentacja depresji, bo pewnego dnia przychodzi wielki pies i już z tobą zostaje. I stąd pies w tytule.
A rozumiem, ale ten pies, pozwól, że podrążę, to jest taki, on skądś się wziął, ten symbol psa już wcześniej, czy to jest twój symbol?
Nie, to jest światowy symbol wprowadzony chyba przez WHO na temat depresji i są takie filmiki, jak to jest żyć z wielkim psem, z wielkim ciemnym psem, właściwie to się powinno mówić, i na przykład ten pies na tobie usiądzie. Mhm. No i co, nie możesz się po prostu ruszyć. To nie jest nic wielkiego, nie? Ten pies po prostu na tobie usiądzie. Niby go nie ma, ale jest i zawsze przy tobie chodzi przy nodze i ciągnie cię w jakąś stronę, niekoniecznie w tą, w którą ty chcesz iść. Albo rzuca na ciebie ogromny cień i wszystko widzisz w ciemniejszych kolorach. I całe takie porównanie tego psa ciągle przy swoim właścicielu, ciągle przy kimś, do kogo przylgnął, to jest właśnie porównanie depresji i takie zobrazowanie, jak się z depresją żyje.
Mhm. A Asia, jeśli mógłbym zapytać, czy uważasz, że stres to jest coś według ciebie negatywnego, czy jest coś takiego jak stres pozytywny? Odczuwasz coś takiego? Na przykład właśnie przed prelekcją, to jest negatywny czy pozytywny stres?
Wiesz co, ogólnie jeśli mam możliwość spotkania się z ludźmi i porozmawiania, to przed prelekcją nie czuję tego stresu. Inni mówią, że to jest taki stres motywujący, ale w moim świecie to jest troszeczkę inaczej. Jeśli jest stres, to jest coś, co mnie całkowicie zamyka. Ten dobry, motywujący stres to dla mnie jest moje parcie na coś, moja motywacja do życia, moja motywacja do kodowania, moja motywacja do tego, żeby podzielić się czymś, co chcę opowiedzieć na prelekcji. Więc teoretycznie to powinna być ta pozytywna dawka stresu. Dla mnie to jest moja motywacja wewnętrzna.
Mhm. A czy w pracy jako programistka doświadczałaś takiego stresu związanego, no najczęstszy przykład to są właśnie deadline'y. To jest zapewne inny rodzaj trochę, co? Stresu już niż taki pozytywny, który napędza do przodu.
To zależy, czy deadline'y są jednorazowe.
No tak, zazwyczaj... czy co tydzień w piątek.
Dokładnie. Albo na zasadzie musimy to wydać do końca, nie wiem, kwartału, gdy jesteśmy na początku kwartału i cały kwartał musimy pracować na 300%, bo inaczej się nie wyrobimy. I wtedy ten deadline jest taki troszkę rozciągnięty w czasie. I ja sobie z tym teraz myślę, że nie radzę, bo ja sobie radzę z tym w ten sposób, że po prostu pracuję 3 razy więcej. I ja dam radę z każdym deadline'em, tylko że później jest ten etap, kiedy ja muszę odchorować, leżę na ziemi i nie jestem w stanie się ruszyć, bo było tego za dużo.
Powiedziałaś, że jakby bierzesz wszystko, tak? Bierzesz wszystko, bo się nie poddasz, będziesz do ostatniego tchu walczyć, żeby wykonać to zadanie, bo jest deadline. Ale
bo jestem bohaterem.
Jesteś bohaterem, a to ja też byłem
i
w tym.
I wszyscy jesteśmy bohaterami i jesteśmy ninjami i jesteśmy, byłam też ogrodnikiem, nikt nie rozumiał, dlaczego chciałam być ogrodnikiem, ale wszyscy jesteśmy bohaterami, ninjami, tymi, którzy ratują dzień, tylko że z tego ratowania dnia i z tego takiego ogromnego wysiłku, no to jest fizyka. W fizyce, jak za dużo spotrzebujemy energii, to później musimy ją uruchomić albo nie pojedziemy dalej. Bo mówimy, że chyba, że mówimy o jakimś splątaniu kwantowym, no to wtedy może być inaczej, ale normalnie, jeśli za dużo wydamy, to potem musimy dużo odchorować. I lepiej nie być takim bohaterem. I ja próbuję nie być takim bohaterem i w ostatniej pracy mi się to udawało, dopóki nie przyszedł taki projekt, w którym było potrzeba bohaterów.
Mm-hmm. Wtedy odezwało się w tobie właśnie ta bohaterskość. Teraz ja ruszam do akcji i będę ratować.
Tak.
Okay.
I też takie nasze przekonanie w IT, myślę, że wszyscy chcemy bo ja zrobię lepiej, bo ja wiem lepiej. I przez to też sami na siebie bierzemy takie bohaterstwo.
Ja też miałam taki etap w swojej karierze, nazwijmy to, że często jakby usprawiedliwiałem się, że ja muszę teraz zostać dłużej, no bo mam zadanie do wykonania, nie? Bo ktoś mi dał zadanie. Dziś wiem, że tak naprawdę ja po prostu realizowałem czyjeś błędy. Po prostu jakby może nie realizowałem, ale naprawiałem czyjeś błędy w zarządzaniu, w złym planowaniu, w niedoszacowaniach, ale tłumaczyłem to sobie właśnie taką trochę bohaterskością, no bo wiesz, to trzeba zrobić, no bo mamy oddanie do klienta, no nie zrobię, no to nie będzie kasy i teraz nagle wszystko ode mnie zależy, nie? Ale tak. jestem już za tym etapem i wiem, że po prostu jako zespół to oczywiście takie sytuacje mogą się zdarzyć, mogę ja popełnić nawet błąd i potem rzeczywiście moim obowiązkiem jest jakby posiedzieć, może go rozwiązać, ale jeśli ktoś nagminnie gdzieś u góry źle planuje, źle doszacowuje i cały czas to właśnie ten tryb bohaterskości występuje nagminnie, ten crunching, siedzenie po godzinach, to coś jest nie halo.
I jeszcze takie dodatkowo, bo ja zrobię lepiej, ja tego nie robię dla projektu, ja to zrobię dla siebie, bo ja chcę napisać fajniejszy kod, bo ja chcę zrobić pełne unit testy, bo ja zrobię pełen pipeline. To nie jest dla zespołu, to jest mój czas i to nawet nie musicie mi za to płacić, ale tak będzie lepiej w projekcie, jak ja tyle dorobię. I raz usłyszałam po takim właśnie, jak zrobiłam całego pipeline'a, jakbyś tego nie zrobiła, to może byśmy dostali człowieka, który przyszedł i to zrobił i nowy człowiek miałby pracę. No, a tak to ja zrobiłam dla własnej przyjemności, nikt za to nie miał pieniędzy i potem nikt tego nie utrzymywał, a tak to ten nowy człowiek z nową pracą też by się cieszył, że może to zrobić. To było dość dla mnie takie budzące, że może akurat trochę inaczej. A jeśli chodzi o te deadline'y, to mój wspaniały project manager i naprawdę wspaniały, bardzo uwielbiam tego człowieka z poprzedniej firmy, powiedział za każdym razem, gdy było coś takiego, co się może stać? Ludzie od tego nie umrą. To są tylko pieniądze. Więc albo my nie zarobimy, albo klient nie zarobi, albo ty nie zarobisz, nic się nie stanie.
No to musiała być naprawdę taka mocna lekcja, to co powiedziałeś, ale myślę, że każdy gdzieś kiedyś taką lekcję z nas odbywa. To są takie, no nie powiem, że może punkty zwrotne, ale bardzo takie oddziałujące to zostaje na długo. Właśnie. Można też taką lekcję odbyć na zasadzie, że no nie ma ludzi niezastąpionych. Ty myślisz, że jak z firmy odejdziesz, zrobisz im na złość, bo jesteś bardzo wkurzony na to, co się dzieje, się okazuje, że ona dalej sobie dobrze radzi. Jeszcze lepiej. Myślałeś, że jesteś tam trzonem, jesteś bohaterem, po prostu filarem, ale nie. No, takich rzeczy nie ma. No gdyby tak było, to nie wiem, przed tobą by ta firma nie istniała, nie działała, no może jakoś istniała, działała, nie? Była z tobą przez jakiś czas i realizuje dalej swoje plany biznesowe, raz lepiej, raz gorzej. Ja bym chciał cię zapytać o tego, okej, dobrze, dokończ.
I potem jeszcze rosną nowi ludzie, którzy są dużo lepsi od ciebie właśnie dlatego, że odeszłeś z firmy. I to jest takie nawet piękne. To tak jak zrobienie miejsca w ogródku.
Właśnie chciałem zapytać o tego ogrodnika. Czy to jest właśnie, to tak nawiązujesz właśnie do pielęgnowania, do wzrastania? Dobrze tutaj tak. Wymyśliłem? Dobrze, to opowiedz więcej o tym.
Bo ja zawsze chciałam jak najlepiej dla projektu i dla mnie projekt nie był czymś, co się architektuje. A to były czasy, kiedy bycie architektem to było takim celem po byciu deweloperem, No ale to nie o to chodzi. Architekturę tworzy się na początku. Mówimy o życiu, takim faktycznym życiu. Na przykład budujemy budynek. Architekturę tworzymy na początku, budujemy budynek i nie możemy zmienić już tej architektury. Możemy stworzyć nową architekturę, żeby coś dobudować. A nie o to chodzi w projektach informatycznych. Chodzi o to, żeby je rozwijać i one rosły, były pielęgnowane, ale żeby je też pilnować. Bo jak architekt przestrzeni, ogrodu, nie pamiętam jak się to nazywa, w każdym razie jeśli to będzie taki ogrodnik z prawdziwego zdarzenia, który siedzi i pilnuje jak mu rośnie dana trawka, to on też nie pozwoli, żeby tam z tyłu wyrosły jakieś chwasty albo jakieś drzewo się przewróciło. Cały czas pilnuje i cały czas dodaje coś nowego. I właśnie dla mnie to jest najlepszym obrazem tego, jak powinno się programować, jak powinno się pielęgnować projekt i jak powinno się wprowadzać nowych ludzi do projektu. Bo też miałam okazję paru ludzi wyszkolić i z taką myślą, z takim przekonaniem, że my pielęgnujemy ogród, który zawsze będzie się zmieniał, z taką myślą dużo łatwiej jest później pracować młodym ludziom. Dlatego chciałam być zawsze ogrodnikiem w takim sensie.
To bardzo piękny obraz projektów informatycznych. Nigdy się z takim nie spotkałem, muszę przyznać. Ale jest on taki właśnie, bardzo obrazuje to, co my robimy. Taki ogród też ma, też są, jest wiosna, jest lato, jest zima, też ma pory roku zapewne, są lepsze, gorsze okresy, jak on wygląda, ale ważne, żeby właśnie ten architekt krajobrazu czuwał nad tym i żeby wszyscy go tam pielęgnowali. Bardzo, tak. Bardzo fajne. Kupuję to od ciebie. Jeśli będę mógł gdzieś kiedyś, to powiem, że Asia mi bardzo fajnie zobrazowała, czym jest projekt. Że można to porównać do ogrodu.
I w taki sposób też można podejść do tego, kim jest architekt. Taki w firmie wielki, bo ten jeden ogrodnik główny nie musi być w każdym ogrodzie co dzień. On musi go pilnować, musi mieć ogólny pogląd, ale nie musi co dzień wyrywać trawki. I to też jest dla mnie takie porównanie. Tak bym chciała żyć. W projektach informatycznych oczywiście.
I on jako ten architekt krajobrazu na przykład wie, że któraś roślina za 2-3 sezony skończy żywot i w jej miejsce trzeba będzie posadzić coś innego, ale on to wie już z wyprzedzeniem. Nie musi tego nikomu komunikować, ale jest w stanie przewidywać takie zdarzenia. Czyli można powiedzieć, że nasz system w tym, nie wiem, porównajmy na przykład bazę danych, ona się skończy za jakiś czas, musimy myśleć o czymś innym, jeśli chcemy się skalować.
Tak.
Na przykład. Dobrze. Ale
i to nie jest czarnowidztwo, tylko to jest taki bigger picture. To jest zagospodarowanie przestrzenne.
Asia, chciałbym, żebyśmy porozmawiali trochę o tym, jak podchodzisz do rozwoju. Czy rozwój, nauka, pogoń trochę za tym, co się dzieje w tym dynamicznym świecie IT i również jest dla ciebie stresujące, czy sobie jakoś z tym radzisz? Jak podchodzisz do tej kwestii?
Oj, to nie jest dla mnie stresujące. I tutaj wchodzi test Gallupa, bo jednym z moich najmocniejszych talentów jest learner. Nie umiem nazwać talentów po polsku, niestety zostaną po angielsku, ale chodzi o to, że ja po prostu lubię się uczyć. Dla mnie to jest coś fajnego. A żeby tego było jeszcze mało, to jestem też inputerem, czyli uwielbiam zbierać dane. I to jest najgorsze połączenie, jakie może być, bo jakbym mogła, to bym się tylko uczyła. I właściwie to teraz to robię. Tylko siedzę i się uczę i przeglądam nowe rzeczy i muszę się nauczyć takich języków i technik. Jest tego mnóstwo, ale to nie jest coś, co mnie jakoś ciągnie w dół, tylko wręcz przeciwnie, ciągnie w górę. Tylko trzeba pamiętać, żeby się nie zagalopować, żeby gdzieś się zatrzymać. No i no właśnie, bywa gorzej.
Jak wyznaczasz sobie tę granicę, kiedy wiedza, którą tą przyswajasz, jest gotowa do dalszego użycia? Czy to nie jest jakiś taki, wiesz, jak narkotyk, że ty po prostu potrzebujesz dzień w dzień zobaczyć, co tam nowego się pojawiło, bo pojawia się.
I ja sprawdzam. To znowu też galup. Ja dość dużo zainwestowałam w poznawanie różnych rzeczy związanych z talentami. Dopiero gdzieś tam na trzecim podcaście zaczęto mówić o czymś takim, że talenty są surowe albo dojrzałe. I surowość moich tych dwóch talentów może właśnie być związana z tym, że za dużo zbieram, nic z tego nie ma. I propozycja była taka, bo ogólnie inputter i learner to jest najczęstsza kombinacja w wszystkich testach galupowych, ponieważ inputerzy chcą wiedzieć i robią sobie ten test. I to jest też takie mind blowing.
Okej, okay, czyli dobra. Takie zamknęło się kółko. Zrobię test, żeby wiedzieć, bo okej.
Okay. Tak. Ale też dzięki temu jest dla nich więcej wskazówek, czego nie robić. I najlepiej jest znaleźć jakieś ujście. Dla mnie takim ujściem jest blog i prelekcje. Ale też nie może być tego za dużo. Więcej wolę dla siebie niż tego ujścia. W sensie, jak to określić? To ujście jest ograniczeniem moich talentów. Blog jest wyrazem tego, co zebrałam, wyrazem tego, co się nauczyłam, ale sam proces uczenia jest dla mnie. Więc tu taką równowagę znaleźć trzeba.
Okej, czyli jakbym to przełożył na świat techniczny i na przykład system kolejkowy, wpadają do ciebie takie wiadomości i w pewnym momencie musisz dbać o to, żeby ta kolejka, którą masz w sobie tych wiadomości, nie zapełniała się, nie przepełniała, żeby było jednocześnie jakieś ujście, ale też nie za duże, żeby nie takie całkowite jej opróżnienie z tych wiadomości nie następowało. Tak sobie to zobrazowałem, bo rozumiem, że mamy tutaj input, jest output, tak, to ujście i ty dbasz, starasz się dbać o to, żeby był ten balans w tobie. Żeby
ja myślę,
tak?
że jeśli posłużymy się tą analogią, to czasami trzeba zrobić po prostu wyrzucenie wszystkiego z całej kolejki, żeby
flush.
Żeby wyczyścić i zacząć to, co chcemy najbardziej, czyli zbieranie informacji i zbieranie wszystkiego, uczenia od nowa. Mm-hmm.
Wow, bo powiem ci, że nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, działania w takim trybie, ale to musi być, nie wiem, niezwykłe, po prostu przyswajanie takiej ilości materiałów. Na pewno w jakiś sposób to rozwija bardzo wszechstronnie, bo nie wiem z jakich dziedzin, czy ograniczasz się do jakiejś jednej dziedziny, czy to są bardzo szeroko idziesz, jeśli chodzi o te informacje?
Myślę, że bardzo szeroko. Jak i to też jest fascynujące, jak sobie o tym myślałam, że ja tak mam od dziecka i kiedyś mnie nazywano encyklopedią, potem mnie nazywano Wikipedią, a teraz jestem po prostu sobą, ale to cały czas zgubiłam myśl. Cały czas zbieram te informacje i się z tego cieszę. No i zgubiłam całkiem myśl.
Dobrze, ja pomogę. Zbierasz informacje, ale niektórzy mogą sobie z tym nie dawać rady. W sensie będą przeciążą, nastąpi przeciążenie systemu, przedawkowanie. I jak wyznaczyć sobie tą granicę właśnie, kiedy powiedzieć sobie, ok, ja nie muszę naprawdę codziennie dowiadywać się, że wyszedł nowy framework JS jakiś, nowy na UI-u, bo to tak naprawdę nic nie zmienia w moim położeniu, w tym, co ja aktualnie robię. Mogę się gdzieś tam pochwalić, ok, no słyszałem, jest nowy framework, bo mamy kolejny tydzień, tak, co tydzień wychodzi coś nowego w JS-ie. Jak wyznaczyć sobie tą granicę, jak nie przedawkować, bo to może niektóre osoby przytłoczyć i do niczego nie doprowadzić dobrego.
To tutaj wchodzą cele, ale już teraz wiem, gdzie zgubiłam myśl. Chodzi o tą szerokość. Jak zaczynamy się uczyć czegoś, to musi się to do czegoś przydać. Ja jestem obecnie głównie mobilkowcem i chciałabym się nauczyć rzeczy związanych z innymi systemami, a właściwie z innymi językami, bo piszę tylko w C#. Ale to nie jest wszystko, czego się uczę. Uczę się też backendu, uczę się też frontendu, chociaż nie znam JavaScripta. Cisza, świeszczyki. Ale też jeśli się uczymy, to nie uczmy się tylko i wyłącznie technicznie. Ja się ostatnio uczę strasznie dużo, jak się robi dźwięk, jak się robi wideo, jak się na przykład usuwa mory, interesuję się fotografią, interesuję się szyciem, interesuję się fizyką bardzo głęboko. Może nawet nie chodzi o to, żeby sobie tworzyć granice w jednym miejscu, tylko żeby ją trochę rozciągnąć. Bardziej jak ją, ja sobie to wyobrażam jako sznurek, że jak uczymy się jednej technologii, to wyciągamy go w taką wielką pętelkę. A raczej rozciągnijmy go na szerokość i później się okazuje, że jesteśmy w stanie porozmawiać na wiele różnych tematów. I też taka piękna rzecz, jak kiedyś byłam na konferencji w Budapeszcie i była rozmowa o językach, bo też spotkali się ludzie z różnych języków, z różnych technologii. I czym się kończy taka przypowieść, taka rozmowa? Tym, jak powstają języki mówione, skąd się wywodzą i kto z kim potrafiłby się dogadać, jeśli by mówił po swojemu, bo jest z tej samej rodziny języków. Co próbuję przekazać, to żeby się nie zakopać w jednym dołku, żeby próbować wychodzić wszędzie, żeby wiedzieć troszeczkę. Tak samo z technologii, jak i ze świata.
Wiemy właśnie, jak postrzega tą szerokość. To jest bardzo, wydaje mi się, fajne pojęcie, podejście. Może się kłócić dla niektórych z tym takim wyspecjalizowaniem się, bo to też jest częste pytanie, czy idziemy szeroko, czy specjalizujemy się w wąskiej, wybranej dziedzinie, tak jak ty aktualnie mówisz, że specjalizujesz się w mobilkach, platforma .NET, C#, i teraz mogłabyś wyjść poza to szeroko, trochę może stracić na tej eksperckości w dotnecie, poznać inne rzeczy, albo zostać w tym i wyspecjalizować się, nie? Ale tu są te cele, to o czym właśnie powiedziałaś, cele, why, dlaczego?
Tak, i zazwyczaj do pracy nie potrzeba nam aż takiej specjalizacji. Tak naprawdę, na przykład weźmy programowanie systemów operacyjnych. Ile ludzi na świecie może to zrobić? To jest mega specjalizacja, mega fajna specjalizacja, ale nadal. Czy użyjesz tego w pracy? No nie bardzo. A czy jesteś w stanie napisać swój system operacyjny? Okej, no ale spędzisz pewnie na to całe życie. Czy na pewno chcesz poświęcić całe życie na to, żeby się specjalizować w jednej rzeczy? Ja tak nie do końca. Ta specjalizacja, którą mamy, jest wystarczająca do tego, co robimy. A nikt nie jest aż tak dobry. To to też nawiązuje do tego, jak Jarek mówi o literach. Jarek Pałka, jak mówi o literach. Każdy ma takiego bohatera, którego by chciał spotkać, bo on jest takim zajebistym człowiekiem, wie na ten temat wszystko, a potem się okazuje, że nie wie wszystkiego. Więc skoro i tak nie uda nam się dojść do tej perfekcji specjalizacji, to czy nie lepiej być szerokim? Przynajmniej ja tak do tego podchodzę.
Zeszliśmy właśnie trochę na taki temat dbania o siebie. Nie mówię tutaj o dbaniu takim o paznokcie, wiesz, nie, zrobię sobie włosy, czy nie wiem, ale bardziej o taki dobro, to co się dzieje i wewnątrz, i w to, w jakim kierunku się rozwijam. Ty masz, jesteś, można powiedzieć, zbadałaś siebie galupem, wiesz, co cię nakręca, potrzebujesz cele, inputy, potrzebujesz tej nauki, ale czy jest coś jeszcze poza tym? Jak właśnie dbasz o taką higienę takiego życia codziennego?
To jest jeden z problemów, które mam i to się wiąże też z tym, że lepiej jest mieć rutynę w życiu, a w moim życiu jest strasznie dużo intensywnych emocji naraz. I to poszukiwanie rutyny to jest od 2 lat mój główny cel i nie wychodzi. Ale teraz jak właściwie jak zaczęłam zauważać, że jestem chora, to dla mnie najważniejszy jest właśnie kontakt z ludźmi po to, żeby wyregulować to, co się dzieje, wyregulować mój świat, wyregulować moje myślenie o świecie. I ten kontakt z ludźmi i takie próbowanie, znalezienie swojej rutyny, to z jednej strony jest lecznicze, z drugiej jest dbaniem o siebie. Ja dopiero teraz rozumiem, że to jest dbanie o siebie. To, że ja próbuję pracować 8 godzin, a później robić inne rzeczy. Nawet jeśli to jest uczenie się tego samego języka, w którym programuję przez 8 godzin, to nadal to jest coś innego. To, że ja oprócz tego learnera i inputera mam jeszcze rzeczy związane z rozwojem innych i ja staram się iść w tą stronę, to też jest dbanie o siebie, bo ja staram się realizować to, co jest dla mnie dobre i wyciągać z mojego otoczenia to, co jest dla mnie dobre. Nie zawsze mi to wychodzi. I myślę, że każdemu. Niestety.
Tak, to nie jest łatwe zadanie. Też miałem taki epizod, etap, że uważałem, że muszę więcej, muszę cisnąć, muszę się uczyć. No głównie powodowane było to tym, że za dużo oglądałem się na ludzi dookoła.
Tak.
I to mnie przytłaczało bardzo. Próbowałem gonić tego takiego, nie wiem, króliczka, nazwijmy go, jakaś taka pogoń za szczęściem. Patrzałem po prostu na nich, jak oni żyją. Nie dostrzegałem też może tego, jaki u nich był proces, jak oni do tego doszli, że u mnie to będzie wyglądać zgoła inaczej, ale wiadomo, jak się patrzy na to, to chciałoby się już teraz szybko.
I innym się udaje, a nam się nie udaje. Teoretycznie robimy te same rzeczy i im wychodzi lepiej, a nam gorzej. No ja mam dokładnie to samo.
Tak, tylko z tym robieniem tych samych rzeczy to nie jest tak do końca, bo na czym ja się złapałem? Ja się złapałem na tym, że tak, oni robią, oni realizują swoje cele, a ja tylko stoję z boku i na nie patrzę, na to, jak oni to robią, a ja nic jakby u siebie nie posuwam do przodu. I kiedyś jedna z osób, które śledziłem w sieci, teraz aktualnie już nie, powiedziała fajną rzecz. Po prostu przestań mnie oglądać, przestań mnie śledzić, odsubskrybuj mnie i zacznij działać. Ja sobie to wziąłem do serca. Pomyślałem, dobra, okej, dostałem jakąś wiedzę od ciebie, za darmo fajnie się nią dzieliłeś w social mediach i teraz po prostu trzeba się rozstać, bo inaczej ugrzęznę w tym miejscu. Ugrzęznę, będę cały czas patrzeć, jak ty działasz, jak ty to robisz. Jeśli oczywiście ja będę potrzebował jakąś wiedzę, to pewnie wrócę do tej osoby za jakiś czas, ale teraz jest moment, wiesz, działania. Nie ma po prostu się co oglądać. I to jest też takie, nie tylko w kontekście jakichś projektów, które może programiści realizują gdzieś poza godzinami, ale nawet może w takiej codziennej pracy też. Przestań się oglądać na to, jak inni realizują, zacznij też już coś wdrażać i robić. Czyli ten output, to o czym mówiliśmy, musi też nastąpić, nie tylko input tej wiedzy, nie? I learner, tylko już ten output.
To jest też trochę tak, tego. Jak uczenie się nowego języka z kursów. Uczymy się, znaczy oglądamy kurs, oglądamy drugi kurs, oglądamy trzeci kurs, ale nie kodujemy. I nie jesteśmy w stanie się w ten sposób nauczyć, bo brakuje działania, brakuje faktycznego zapamiętania. I ja też bardzo dużo oglądałam wszystkich motywatorów i bardzo ich cenię, bo w niektórych momentach mi pomogli, ale teraz staram się szukać bliżej siebie, tego inputu i outputu. Oczywiście, że się porównuję, oczywiście, że powinnam więcej, oczywiście, że trzeba gonić jak dla mnie zajączka, bo króliczki to są takie słodkie i siedzą pod biurkiem. No sorry. Trzeba gonić, ale trzeba się też nie zajebać. Nie wiem, jakiego innego ładnego słowa tutaj użyć. I ci motywatorzy też mnie nauczyli, że każdy jest inny. To, że ja sobie zrobiłam test Gallupa, to nie znaczy, że i ja coś z niego wyciągłam, to nie znaczy, że ktoś inny coś z niego wyciągnie. To, że ja znalazłam równowagę w tym, że mogę przesadzić z uczeniem, mogę przesadzić z poświęcaniem się, to nie znaczy, że ktoś inny pójdzie taką samą drogą. Ci wszyscy motywatorzy też mają swoją drogę i w pewnym momencie zaczynają mówić, że najważniejszy jestem ja i najważniejsze jest to, co jest dookoła mnie. Ja też tak myślę. Szkoda tylko tutaj, że wchodzi reguła 5, czyli jesteśmy sumą, średnią sumy ludzi, którzy nas otaczają, bo czasem trudno jest się pozbyć kiepskich ludzi, albo czasem trudno uzbierać 5.
5 tych dobrych, tak. Którzy i wtedy tego kiepskiego jakoś tam nie będzie na niego już miejsca.
Tak.
Tak, powiedzmy.
Ale też cenimy jedne rzeczy w ludziach, a inne są negatywne, a nadal wszystkie się sumują.
Asia, chciałbym cię jeszcze zapytać o taki kontekst switching, czy ty cały czas jakby w ciągu swojego, bo mówiłaś właśnie o tej rutynie, że potrzebujesz takiej rutyny dnia codziennego, nazwijmy to, ale czy jest taki ten zmiana takiego kontekstu, że okej, teraz programowałam, ale jest godzina 16:17, idę sobie na spacer, idę sobie film obejrzeć, cokolwiek, gdzie nie myślisz w ogóle o tym, nie myślisz o programowaniu, po prostu spędzasz czas poza tym.
Faceci podobno mają coś takiego, co się nazywa pudełko nicości. Ja bym zabiła, żeby mieć pudełko nicości. Niestety, ale u mnie się to wszystko miesza. Jeśli pracuję nad czymś i się zawieszę, to oczywiście najlepsze rozwiązanie przychodzi przy myciu zębów albo pod prysznicem. Jakoś płynąca woda też tutaj chyba ma znaczenie. Jeśli robię swój projekt, to potrafię siedzieć tak długo, że potem nie umiem wstać, bo moje kolana mówią, no sorry, ale to nie ta pozycja. Więc ja dużo się angażuję w jednym miejscu. Ta moja rutyna jest właśnie po to, żeby przełamać te miejsca. Gdy pracowałam, robiłam tak, że jak przychodziła godzina końca pracy, to się przenosiłam na inny komputer. I to już wystarczyło. Ja mogłam robić nawet tą samą rzecz, na przykład programowanie backendu. Robię tą samą rzecz w pracy, robię tą samą rzecz w moim projekcie, ale zmieniłam miejsce, zmieniłam komputer. To nie jest ta sama rzecz. I w ogóle posiadanie komputera do pracy jest genialne. Jak zamykamy komputer do pracy, zamykamy pracę. Przenikają problemy, ale chociaż zamykamy tą taką pracę fizyczną, to jest jedyne rozdzielenie, jakie mi się udało znaleźć. A tak bardziej to właśnie rutyna ma być tą odtrutką na zbyt duże przenikanie tematów. Mam nadzieję, że kiedyś do tego dojdę.
Życzę ci tego, słuchaj. No.
Dzięki.
Teraz jest bardzo specyficzny okres i dla wielu ludzi, może powiem tylko, że nagrywamy to 6 maja, jest prawie godzina 17. Dla wielu ludzi jest to ciężki okres w związku z COVID-em, gdzie jesteśmy no, mocno odseparowani. Ty już wspomniałaś o tym, że brakuje ci bardzo kontaktu z innymi ludźmi. Internet nie jest w stanie pewnie tego w jakiś sposób nawet, wiesz, zapewnić.
Absolutnie nie, niestety.
Więc no i też widziałem te próby, spotkajmy się online, jest taki boom na to wszystko, to jednak nie jest to samo. Taki substytut tych spotkań. Mam nadzieję, że wrócą te takie konferencje, na których nawet niedawno widzieliśmy się przecież w Warszawie.
Tak,
by the way, to było ostatnie moje takie spotkanie z ludźmi.
To chyba była ostatnia konferencja, która się odbyła.
Tak, bo ona była 3 marca, z tego co ja pamiętam. Tak. Już wtedy rozmawialiśmy, mówiłaś właśnie o samicie, na który chciałaś jechać i który odwołali.
I to był dla mnie pierwszy cios.
Pierwszy cios. No, miejmy nadzieję, że to są już takie ostatnie, że wrócimy do tej normalności, że to IT nie osiądzie w tym świecie wirtualnym i online. Ja bym bardzo chciał wrócić nawet też do nagrywania rozmów podcastowych osobiście z gośćmi, co było dla mnie takim założeniem. I to jest fajny kop. Bardzo żałuję, że teraz nie możemy się, wiesz, widzieć, siedzieć ty naprzeciwko stołu po drugiej stronie i tak sobie rozmawiać i pić razem herbatkę. Ale no mamy jakiś substytut. Możemy online chociaż nagrać i przekazać światu trochę informacji, przesłania od nas.
Trochę jest to substytut, ale brakuje, podobno ludziom w pewnym wieku już tego nie brakuje. W pewnym wieku znaczy dużo młodszym niż my, ponieważ ci ludzie się wychowali na kontaktach bardziej związanych z internetem, z komórkami. Natomiast my jesteśmy tej starej daty, gdzie ważne jest spotkanie widząc mimikę twarzy. I te małe rzeczy, które nawet przez kamerkę potrafią umknąć, bo kamerki są trochę słabe i nie widać na przykład całego ciała, gestykulacji, tego co ja wiem, że tu na przykład szuram, bo się denerwuję i coś robię z rękami i to widać na żywo, a nie widać tego na kamerce, bo ją tak ustawiamy, żeby nie było tego widać. Więc jest kiepsko być online. Ja mam nadzieję w ogóle, że całe to wydarzenie nie wpłynie na pracę zdalną, bo ja bardzo lubię pracować zdalnie, ale bardzo lubię spotykać się z ludźmi, więc dwie rzeczy, które mogą popsuć się po zakończeniu całości tego.
A jakie masz plany, słuchaj, jak już odmrozimy się z tego COVID-a i z tej separacji, co zrobisz? Warsztaty? Spotkasz się z ludźmi?
Właściwie to się nad tym nie zastanawiałam. Ja trochę chyba straciłam nadzieję na jutro. I wszystkie moje plany, które były na ten rok związane ze szkoleniami, warsztatami, wystąpieniami, poszły tak bardzo w odstawkę, że teraz myślę tylko o szyciu i kotach. Więc nie wiem, co bym zrobiła dalej.
Właśnie, nie poruszyliśmy tematu kotów. Ja wiem, że ty lubisz koty i masz koty.
Tak. Mogę mówić o kotach cały czas, bo to moje dzieci.
Słuchaj, to może kiedyś po prostu zrobimy osobny odcinek o kotach. Koty w IT.
Może być.
Może być.
W ogóle mój,
fajnie, chciałem takiegoś...
mój blog się nazywa Programistka i Kot. I to jest w dwie strony, tak. Bo ja jestem programistka i mam kota, ale miało być też z przekąsem błąd w słowie kod.
Mhm.
No tak.
Okej.
Okay. Tak sobie.
Tak, każdy ma jakąś... Mnie też czasem ktoś pyta, dlaczego twój blog nazywa się tak i tak? I wiesz, muszę tłumaczyć coś, co mi tam przyświecało. Czasem za mocno zaszyfrowane jakieś przesłanie. Cieszę się, że tak na koniec, chociaż może troszkę takim weselszym akcentem, zakończymy tą naszą rozmowę. Bardzo ci dziękuję za to, że przyjęłaś to zaproszenie do podcastu, że tak bardzo się otworzyłaś. Jest to niespotykane. Dziękuję ci bardzo, Asia.
Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i że mogłam sobie pogadać z człowiekiem.
Chociaż taki mały substytut na to popołudnie.
Tak.
Oby tych rozmów było jak najwięcej i żeby one już kolejne były po prostu w realu.
Życzymy sobie i wszystkim.
Tak jest.
Wszystkiego dobrego, Grzegorzu.
Wszystkiego dobrego, Asia.
Dzięki, do usłyszenia.
Dziękuję ci bardzo. Do usłyszenia.